Rola diagnostyki laboratoryjnej w ochronie zdrowia to temat, który Państwu chcemy tego wieczoru zaproponować. Nasi goście, witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor Elżbieta Płacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest pani Anna Lipnicka, kłaniam
się. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest pan profesor Maciej Szmitkowski, wojewódzki konsultant do spraw diagnostyki laboratoryjnej województwa podlaskiego i kierownik Zakładu Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Witam serdecznie.
Jest pan dr Roland Rółkowski, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, tak? Białostockiego Centrum Onkologii.
Witam państwa serdecznie.
Pozdrawiamy też serdecznie pana doktora Bogusława Grabowskiego, który z żoną pojechał od nas. Życzymy też dobrej, szczęśliwej podróży do domu. Może byśmy spróbowali podsumować to, o czym mówiliśmy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam po godzinie 18. Mieliśmy też możliwość kontaktu ze słuchaczami. Co najważniejszego powinniśmy powiedzieć i oczywiście będziemy próbowali rozwinąć temat dotyczący diagnostyki laboratoryjnej. Pani prezes, bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie na poprzednim spotkaniu w Telewizji Trwam i także na falach Radia Maryja. Rozmawialiśmy o zawodzie diagnosty laboratoryjnego, o diagnostyce laboratoryjnej, jaka jest jej rola w samym procesie ochrony zdrowia, a także jakie wartości wnosi do naszego zdrowia, co dzięki badaniom laboratoryjnym możemy stwierdzić. Także problem został poruszony przez słuchaczy dotyczący dostępności do badań laboratoryjnych. Staramy się jako środowisko zmienić to na lepsze, żebyśmy właśnie byli przy pacjencie. Także mówiliśmy o akcjach społecznych, które organizujemy dla Polaków w różnych miastach, bezpłatne badania laboratoryjne, a także informacje dotyczące o tym, jak należy przygotować się do badań, jakie badania powinniśmy starać się wykonać w poszczególnych fazach naszego życia, a także i o jakie badania możemy się ubiegać u lekarzy rodzinnych, ponieważ rozporządzeniem ministra zdrowia są one jako świadczenia gwarantowane, zapewnione osobom leczącym się u lekarza rodzinnego. To były takie najważniejsze zagadnienia. Informowaliśmy także o procesie kształcenia diagnostów laboratoryjnych, czy możemy się szczycić i naprawdę jesteśmy wzorcem dla innych państw Unii Europejskiej i o tym, że właśnie na akademiach medycznych kształceni są przyszli diagności, że jest to zawód zaufania publicznego, że mamy samorząd, który już liczy 10 lat i o tym, że chcielibyśmy, aby laboratorium i osoby pracujące w laboratorium nie były anonimowe, tylko aby pacjenci mieli śmiałość i wiedzieli, co się dzieje z ich próbkami, czy krwi, czy innego materiału biologicznego, kto to wykonuje, żeby darzyli zaufaniem i mieli świadomość, że to są ludzie oddani całym sercem pacjentowi.
Jest Rada, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, są izby. Jak to rozczytać?
Jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, jest to samorząd zawodowy, tak jak mają lekarze swój samorząd, tak jak mają aptekarze, to i pielęgniarki położne, to czwarty zawód medyczny, to są diagności laboratoryjni. Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej powołany został samorząd. W skład Krajowej Izby należą wszyscy diagności, czyli to jest około 14 tysięcy diagnostów w Polsce. Samorząd, do ich obowiązków należy właśnie rozpatrzenie dokumentów, które ukazują kwalifikacje danej osoby i nadanie danej osobie prawa wykonywania zawodu. Jest także w ramach samorządu rzecznik dyscyplinarny, który ocenia rzetelność wykonywanych czynności, czy są zgodne z etyką zawodową, ponieważ mamy swój kodeks etyki zawodowej, czy jest to zgodne z najnowszą wiedzą i czynnościami diagnostycznymi. Także są sądy dyscyplinarne, bo jeżeli rzecznik stwierdzi, że zostało złamane prawo, to przekazuje tą sprawę do sądu dyscyplinarnego i sąd może dać naganę, dać upomnienie, ale także i zawiesić prawo wykonywania zawodu, bądź zabrać nawet całkowicie komuś możliwość wykonywania czynności diagnostycznych. Także jest zespół wizytatorów. Tutaj właśnie prezes Roland Rukowski opiekuje się tym zespołem, którego zadaniem jest kontrola jakości świadczonych usług, czyli każdy pacjent, który ma jakieś wątpliwości, czy lekarz, ale także i często i sądy zwracają się do nas z prośbą o ocenę wykonywanych czynności w laboratorium przez diagnostę i wtedy jedzie taki zespół wizytatorów. Diagności tam oceniają pracę kolegi, czy jest ona rzeczywiście robiona zgodnie z najnowszą wiedzą i zgodnie z wytycznymi obowiązującymi.
Taka kontrola może być z racji tego, że pacjent tego chce, ale tak. Wewnętrzną kontrolę sobie też robicie, jak często?
Są wizytacje, znaczy jest rozporządzenie o jakości w medycznym laboratorium, mówi, iż każde laboratorium musi się poddać kontrolom zewnętrznym i są ośrodki oceny jakości i to jest co kwartał, co pół roku, w zależności, niektóre co miesiąc, w zależności jak dane badania są wykonywane, bo inaczej jest w badaniach genetycznych, bo jest zupełnie inny koszt takiej oceny, a inaczej w badaniach analitycznych. Następnie są kontrole międzynarodowe. Może sobie laboratorium poddać się takiej kontroli. I mamy kontrolę właśnie poprzez zespół wizytatorów. Mogą być to planowane. Czyli planujemy, że w tym roku odwiedzimy 15, dajmy, laboratoriów, czy 30, ale także interwencyjne. To na zasadzie jakiejś skargi, prośby.
Ale mamy również kontrolę wewnątrzlaboratoryjną, która prowadzona jest codziennie w każdym laboratorium, medycznym laboratorium diagnostycznym, gdzie kalibruje się aparaty, kontroluje się swoją pracę, badania. Także jest to obowiązek każdego laboratorium.
Każdy taki zakład.
Każde laboratorium musi wykonywać codziennie taką wewnętrzną kontrolę laboratoryjną. Ona jest bardzo ważna i jest obowiązkowa. Najważniejsza, chciałam powiedzieć.
Kontrola każdego oznaczanego parametru, tak. Każdej badanej substancji.
Proszę Państwa, każdy samorząd zawodowy łączą nas wspólne symbole. Do tych wspólnych symboli mamy własne logo, mamy własny sztandar z opiekunem świętym Łukaszem, mamy hymn i mamy kodeks etyki zawodowej. I właśnie Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych stoi na straży przestrzegania w pracy diagnosty laboratoryjnego wszystkich zasad zapisanych w kodeksie etyki zawodowej.
Są jakieś rozporządzenia, ustawy, na podstawie których działacie, bo to z jednej strony my jako pacjenci mamy, Państwo też czasem mogą być pacjentami, ale mamy dostęp, tak, do takich czy do innych świadczeń tutaj i do badań. I jakich wtedy badań? I kiedy?
To tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to powstała ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, która jasno określiła, kto może pracować w medycznym laboratorium, co to jest medyczne laboratorium, jak musi być zarejestrowane. Dlatego, że niestety były tak zwane laboratoria krzakie albo laboratoria jeżdżące na czterech kółkach i wykonujące pseudobadania. Po prostu oszuści, brzydko mówiąc. Więc teraz laboratoria muszą być zarejestrowane u wojewody, ale także i w ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. I tylko takie laboratorium może funkcjonować. Więc tu Państwa uczulam, abyście zwrócili uwagę, wchodząc do laboratorium, czy jest certyfikat albo zaświadczenie mówiące o wpisie do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Także ta ustawa ukazała, w jaki sposób można kształcić się diagnosta po skończeniu studiów, czyli specjalizacja, aż 13 specjalizacji jest i w jaki sposób może zdobywać tytuł specjalisty, zdaje się wtedy państwowy egzamin specjalizacyjny. I później opisała także funkcjonowanie samorządu. I w ramach działalności samorządu jest także dbałość o jakość diagnostyki laboratoryjnej. Stąd samorząd prosił ministra zdrowia i powstało rozporządzenie mówiące o tym wymogach w medycznym laboratorium diagnostycznym i jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym. Także w ramach świadczeń zdrowotnych, i to jest ustawa o działalności leczniczej, są określone tak samo świadczenia gwarantowane. I rozporządzeniami jest ukazane, jakie świadczenia gwarantowane są zapewnione w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i w ramach ambulatoryjnej opieki, na przykład specjalistycznej. I w tym momencie zostały opisanych blisko 50 badań laboratoryjnych, które ma uprawnienie zlecać lekarz rodzinny. I w ramach jego kontraktu z NFZ-em za te usługi diagnostyczne lekarz ma zapłacone. Dlatego, że w Polsce niestety świadczenia diagnostyczne nie są bezpośrednio kontraktowane między laboratorium a Narodowym Funduszem Zdrowia, tylko te świadczenia są włączone w ramach świadczeń medycznych lekarskich.
Czyli takie zlecenie daje lekarz.
Zlecenie daje lekarz i lekarz płaci za to badanie. Lekarz płaci za to badanie z tych finansów, które otrzymał z NFZ-u.
A jak lekarz nie daje takiego zlecenia, to stąd takie na przykład głosy, że...
I tu jest problem, ponieważ NFZ nie rozlicza lekarzy z przekazanych funduszy.
Musi czy nie? Jest to gdzieś zapisane, że może
jest
powinien?
Jest etyka, jest wiedza medyczna w tym momencie. Badanie laboratoryjne daje 70% informacji o stanie klinicznym pacjenta. Dlatego nie leczy się już tylko i wyłącznie badaniem fizykalnym, tylko weszliśmy na wyższy poziom medycyny i wiele chorób możemy stwierdzić właśnie poprzez wykonanie badań laboratoryjnych.
Brak skierowania na badania diagnostyczne, na które pacjenci nieraz się skarżą, to już sfera tak zwanej etyki zawodowej. I lekarz rodzinny ma zakres badań, które może zlecić pacjentowi, który mu się opiekuje. Natomiast tutaj trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to lekarz decyduje o doborze badań do danej jednostki chorobowej, do danego pacjenta. I oczywiście tak jak są różni ludzie, tak są różni lekarze rodzinni. Znamy przypadki, że ta opieka lekarzy rodzinnych nad swoimi pacjentami jest wykonywana w sposób bardzo dobry. Ci lekarze opiekują się pacjentami, ale jest tak jak nasi tutaj słuchacze i telewizorzy dzwonili. Jest pewna grupa lekarzy rodzinnych, gdzie oszczędzają po prostu na tych badaniach diagnostycznych z niekorzyścią na opiece zdrowotnej swoich podopiecznych.
Czyli oszczędzają dla funduszu?
Nie, ta stawka, powiedzmy, którą ten lekarz rodzinny sobie wyegzekwuje w funduszu zdrowia, jest z góry znana. I w tej stawce na pacjenta on się po prostu musi zmieścić z poradami lekarskimi i szeroko pojętą diagnostyką. Jeżeli praktycznie tę diagnostykę przeoszczędzi, to niestety te pieniążki zostają w jego gestii. I tu jest ta cała takie nieporozumienie, bo możemy mówić o małej stawce przekazywanej na pacjenta z funduszu zdrowia, a z drugiej strony rzetelne wykorzystanie tych pieniędzy dla opieki nad pacjentami.
No właśnie, bo są konkretne fundusze, tak? Czy w funduszu są pieniądze, które idą za pacjentem w tym przypadku, jeżeli tego potrzebuje. No i teraz kiedy, prawda? Bo ktoś powie, że może mało mamy tych pieniędzy i dlatego potrzebne są oszczędności. Z czego to wynika? Bo jeżeli takie badania, jak pani prezes mówi, pomagają, aż 70%, tak dochodzi, że to jest pomocne, to gdzie tutaj ten ewentualny problem, czy gdzie ten punkt, po której stronie jest ten punkt ciężkości i teraz co może pacjent, co powinien lekarz, w jakiej sytuacji konkretnie jesteśmy, czy my mamy siebie nawzajem, nie wiem, przymuszać, wymuszać, że powinienem mieć taki dostęp, czy ktoś w którąś stronę może naciągać, tak? Albo możemy powiedzieć, że lekarz nie chce dać, a on uważa, że na przykład nie powinien, tak? Bo on widzi, że tu nie potrzeba i my byśmy go może też fałszywie ocenili, że on teraz skąpi i nie chce dać, a powinien.
no nasi telewidzowie powiedzieli jasno, prawda, poskarżyli się w czasie naszego wcześniejszego spotkania, że lekarz rodzinny no, nie chciał zlecać badań, które według pacjenta były niezbędnie potrzebne, że dzieje to się z wielkimi oporami i często z niechęcią ze strony lekarza rodzinnego. Jeszcze raz wrócę, lekarz dostaje no, pewną stawkę. Kiedyś te koszty diagnostyki były przez Ministerstwo Zdrowia wycenione na 14% tej stawki, prawda? Ale prawdopodobnie dzisiaj one tych 14% nie sięgają. Trzeba się liczyć z tym, że tylko kilka procent lekarz rodzinny wydaje na badania diagnostyczne. Reszta to koszty utrzymania jego, że tak powiem, firmy i jego własny zysk. No tak to niestety wygląda.
No tutaj jest troszeczkę konieczność zmiany systemu organizacji ochrony zdrowia. Ponieważ pieniądze są, tylko kwestia na co je wydajemy. Czy wydajemy je na profilaktykę, czy wydajemy je na leki. U nas w Polsce ciągle dominuje tak zwany paradygmat naprawczy, a nie paradygmat profilaktyczny. I więcej funduszy idzie już na proces terapii, na proces później rehabilitacji danego pacjenta, natomiast ciągle zapominamy o tym podstawowej rzeczy, czyli o profilaktyce, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że zmiana systemu organizacji zdrowia no, umożliwi uporządkowanie tego systemu i umożliwi także docenienie wartości diagnostyki laboratoryjnej i wykorzystanie wiedzy, którą z sobą niesie, a także i doświadczenia diagnostycznego osób pracujących w medycznym laboratorium diagnostycznym. Bo to są takie podstawowe rzeczy, które ułatwią cały proces i profilaktyczny, i proces diagnostyczny, wczesnej diagnostyki, i proces naprawczy. Musimy także mieć świadomość, że u nas tą profilaktyką w środowisku, w mentalności może naszego społeczeństwa nie jest najlepiej. Mamy przykład z programem walki z rakiem szyjki macicy, gdzie tylko 20% osób zaproszonych zgłosiły się na to badanie. Więc pytanie, dlaczego? Kiedy znowu miejmy świadomość, że diagności, którzy robią ten screening badań cytologicznych, no są to osoby dobrze wykształcone i są w stanie wykonać dużo więcej tych badań. Osoby się boją. Osobiście także znam młodego człowieka, który mając 35 lat nigdy nie miał wykonanego badania laboratoryjnego. On sobie w ogóle nie przypomina. Nawet idąc do pracy lekarz nie zlecił mu żadnego badania. Więc pytanie, jak on przetrwał do tej pory bez badania? Nie wie, jaką ma grupę krwi. Nie wie, co się w jego organizmie dzieje. I także w sumie nie zapobiega o te badania, nie walczy, bo mówi, a po co mam wiedzieć, jest wszystko dobrze, więc też musimy zmienić tą naszą mentalność. Opowiadano mi, że w pewnych krajach są obowiązkowe badania, 5 badań, które należy wykonać, musi zlecić lekarz rodzinny i każdy obywatel musi wykonać. I jeżeli ktoś nie zgłosi się do lekarza rodzinnego po te badania, to później jak zachoruje na przestrzeni roku, nie mając tych badań, to sam płaci za leki i leczenie. Więc jest to także jednak ten bacik, który mobilizuje człowieka do przestrzegania pewnych reguł. Może rzeczywiście my musimy, jesteśmy jeszcze nie na tyle dojrzałym społeczeństwem, że trzeba, żeby ktoś stał nad nami z bacikiem, a nie poprzez własny rozsądek i własną wiedzę nie dbamy o to zdrowie i nie dbamy też o tą profilaktykę.
Może dobrze, że jesteśmy w stanie rozmawiać, tak jakiś sygnał, impuls wysyłać, że to też może być przedmiotem naszej rozmowy, nie, że ja tam muszę, prawda, dopominać się coś na siłę, ale po prostu rozmawiajmy, zobaczmy, porównujmy, uczmy się też, tak, nawet rozmowy z lekarzem, lekarza z pacjentem, tak, żebyśmy, bo nieraz to prawo też tak jest układane, że patrzymy na PESEL, tak, czy przychodzi PESEL, a nie człowiek, aczkolwiek spotyka się człowiek z człowiekiem i to od nich bardzo wiele zależy.
Niewątpliwie wiele zależy od lekarza, od sposobu rozmowy z pacjentem, od Słyszałem, że w wielu krajach Europy Zachodniej jednak ta rozmowa lekarza z pacjentem jest dużo dłuższa, dużo głębsza. U nas naprawdę no, pacjenci się często skarżą, że to jest tylko pisanie przez lekarza, bo lekarze mają następny problem, to jest dokumentacja, którą prowadzą, ona jest niesłychana, prawda? Ona jest rozbudowana, ona jest bardzo trudna. Mały stopień komputeryzacji jest jeszcze naszych szpitali, naszych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Także to też trzeba to wszystko wziąć pod uwagę.
Edukacja pacjentów jest bardzo ważna. Jako Krajowa Izba współpracujemy z Instytutem Kardiologii w sprawie zdobywania kompetencji zdrowotnych przez nasze społeczeństwo. Programy edukacyjne są już coraz bardziej dostosowane.
To znaczy kompetencje zdrowotne,
czyli taka wiedza właśnie, między innymi o badaniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Czyli jak przygotować powinien pacjent się do badań, o czym świadczą dane badania, jakie objawy w ogóle, prawda, o czym sugerują. Czyli pacjent jak idzie do lekarza, to już też wie, jak to przedstawić. Może się upomnieć o takie badania. Może rozmawiać po prostu. Jest przygotowany.
A gdzie my taką wiedzę możemy zdobyć?
Myślę, że też i w szkole. Już teraz też, tak jak powiedziałam, programy te edukacyjne są już od szkoły podstawowej przygotowywane w troszkę w inny sposób. W gimnazjach, liceach więcej jest takich praktycznych zadań i też, jak obserwuję, też z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Są zadania z interpretacja morfologii, podstawowych oczywiście badań morfologii, analizy moczu, o czym świadczy OB, czy CRP, czy hematokryt.
No polecamy tą stronę internetową, lab test online.
I strona internetowa, tak.
W naszym dzisiejszym celu tego spotkania w telewizji i w Radiu Maryja było również przedstawienie naszego zawodu, ale również uświadomienie pacjentom, że w przypadku wątpliwości, jak się pacjent ma przygotować do badania, jak ma to badanie wykonać, gdzie się udać, jak ewentualnie szukać pomocy w interpretacji tego wyniku badania. Gdyby nawet zadzwonił do diagnostów laboratoryjnych, do laboratorium niepublicznego czy laboratorium publicznego, telefony są w internecie wszędzie dostępne. Gwarantuję Państwu, że każdy diagnosta laboratoryjny z wielką przyjemnością, z wielką chęcią te wszystkie problemy naszych pacjentów rozstrzygnie.
Poza tym jeszcze dokończę o kompetencjach zdrowotnych. Ten zespół to nie tylko lekarze diagności, ale to są, z członkami tego zespołu są również samorządowcy, posłowie, prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia. Także właściwie z każdej grupy, która no, może coś mieć do powiedzenia na temat zdrowia, pacjentów, systemu ochrony zdrowia. Także to jest początek jak gdyby pracy tego zespołu, ale zapowiada się bardzo tak, wydaje nam się bardzo dobrze.
Ale ja pan szczerze się troszkę nie zgodziła z wami. Tak jako pacjent. Przepraszam, ale teraz tak się postawiłam w roli pacjenta. Dlaczego ja mam się znać na diagnostyce? Dlaczego ja mam pilnować lekarza, żeby mi zlecił to badanie albo inne? To jest obowiązek lekarza. Ja mu powierzam swoje zdrowie. Ja się zapisałam do niego jako mojego lekarza rodzinnego i ja mu całkowicie ufam. To tak jak ja bym szła do spowiedzi i mówiła księdzu jeszcze, a masz to mi zrobić, tamto inne, a krzyżyk masz tu postawić albo inaczej. Tak nie może być. W tym momencie każdy odpowiada za to, co robi, ma swoje kompetencje, ma swój kodeks etyki, ma swój zawód i ja muszę mu ufać. Ja idę do niego i powierzam mu to, co jest najcenniejsze, moje zdrowie. Natomiast jeżeli rolą pacjenta będzie jeszcze pilnowanie lekarza, to po pierwsze, prestiż lekarza całkowicie upada. Natomiast drugą stroną jest też to, że ten pacjent, owszem, oprócz spraw profilaktycznych, które wiemy, że powinniśmy wykonywać te badania, czyli idę do lekarza i mówię,
panie doktorze, w tym roku jeszcze nie miałam badań laboratoryjnych, prawda, profilaktycznych. Pamiętam o tym, żebym raz w roku do niego poszła, tak samo jak idziemy raz w roku do stomatologa. Więc dla mnie wydaje się, że troszeczkę zbyt dużo wymagamy od pacjentów. Owszem, jeżeli ktoś jest ciekawy albo zaczyna mieć jakieś problemy, to może przeczytać, dowiedzieć się coś na temat tych badań, ale nie żądajmy, żeby system organizacji ochrony zdrowia spowodował to, że pacjent ma stać i pilnować lekarza, bo to nie na tym rzecz polega.
Nie, myślę, że to nie o to chodzi. Tylko ta świadomość, to programy profilaktyczne, umiejętność skorzystania z tych programów. Na przykład lekarze rodzinni prowadzą program tak zwany HUK, chorób krążenia. Więc i zapraszają lekarze rodzinni na te badania pacjenta, więc im bardziej ta świadomość jest większa pacjenta, to on przyjdzie w określonym wieku i te badania sobie wykona. A im mniejsza, to nie zgłosi się po prostu.
Jednak coś jest nie tak z tym naszym systemem, bo powiem tak, no w moim zakładzie, w moim laboratorium co roku liczba badań, które pacjenci wykonują sami na własne lecenie, za które płacą, przyrasta. To jest coraz większy przychód laboratorium z tego tytułu. Coś jest nie tak. Możemy to sygnalizować przede wszystkim władzom, jeżeli nas słuchają, prawda? Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia. System jest kulawy. Tak to nazwę.
Tak, ale jest jeszcze grupa.
Przede wszystkim nie ma sprawozdawczości. My właściwie nie wiemy w Polsce, ile wykonuje się badań laboratoryjnych, bo my nie przekazujemy tych informacji i lekarze też nie są zobowiązani do przekazywania tej sprawozdawczości.
My oceniamy na podstawie ilości zakupionych odczynników. Tak, tak, to jest śmieszne.
To firmy, które nam sprzedają odczynniki, ostatecznie podają nam koszty
i na podstawie tego diagnostyki in vitro, prawda? Więc też ta rejestr ilości wykonanych badań no jest konieczny. Mamy nadzieję, że teraz jak powstaje ten centralny rejestr usług medycznych, tam będzie wtedy także rejestracja każdego badania, kto wykonał to badanie, kto autoryzował to badanie, więc kto zlecił to badanie. Dzięki temu będzie możliwość rzeczywistej oceny ilości wizyt, ilości badań, które zostały zlecone, przez kogo wykonane, więc to także umożliwi uporządkowanie. Ja to się bardzo cieszę, że to się zaczyna dziać, ponieważ przy naszej pracy jako samorządu opisu technologicznego każdego badania będzie możliwość wycenienia rzeczywistego kosztu badania, a nie to, co niektóre laboratoria sieciowe prezentują, morfologię za złoty 50, kiedy w całej Polsce morfologia psa nie kosztuje mniej niż 15 zł, a człowieka niektórzy chcą sprzedać za złoty 50, to już niech to zrobią za Bóg zapłać. Bo tu nawet się nie zwrócą odczynniki, nie mówiąc już o aparacie, nie mówiąc już o kosztach pracy diagnosty, czy nie mówiąc już o kosztach nawet samego wydruku wyniku, papieru,
tuszu. To tak trochę wygląda jak na przejęcie wszystkich. Jak pani mówi sieciowe, no to znaczy się, tak, że kosimy konkurencję, tak może być.
I teraz,
czy to
bliskie pacjentowi, tak. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo.
I jest już, zauważacie taką sytuację?
Tak, zauważamy.
Oczywiście. Mamy kilka sieciowych, że tak powiem, systemów diagnostyki laboratoryjnej. No, z danych, które mam, wynika, że w tej chwili przekroczyliśmy połowę, czyli mamy 57% laboratoriów, które albo same są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, albo należą do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Czyli te tak zwane, które kiedyś nazwalibyśmy państwowymi, czyli ta społeczna służba zdrowia, to jest 43% w obrębie diagnostyki laboratoryjnej.
A kto to przejmuje?
No tak, częściowo jest to kwestia przekształcania się samych szpitali w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, co no, nawet jest wymogiem chyba do końca przyszłego roku ze strony ustawy o działalności leczniczej. No a z drugiej strony przejmują to także te laboratoria sieciowe, prawda? To są duże firmy, które mają po kilkadziesiąt, a może i czasami kilkaset laboratoriów.
Zachęcamy naszych słuchaczy do kontaktu. Dzisiaj rola diagnostyki laboratoryjnej w ochronie zdrowia. Czekamy na telefony numery telefonów do studia. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie połączenie to darmowe. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Jest 22:20. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do szanownym, witam ojca Grzegorza, ale chciałabym zapytać szanownych gości.
Tak.
Mam pytanie.
Bardzo proszę. Można, odważnie, już jesteśmy i już rozmawiamy.
Można?
Tak, słyszymy panią.
No, witam z całego serca i z wielkim uznaniem szanownych gości wszystkich w studio. Nie będę wymieniała po kolei, bo nie jestem w stanie. Oglądałam państwa w telewizji Trwam. Jestem naprawdę bardzo zachwycona. I ponieważ jeden z panów, który dzwonił do państwa, miał takie pytanie, ja też właśnie z takim pytaniem, ponieważ będę 8 miała rezonans magnetyczny głowy, i po prostu mam mieć badanie, wyniki badań, kreatyninę mam zrobioną, sprawdziłam, ale tego drugiego badania nie wiem, co to znaczy. A tam słuchacz pytał o takie, tylko inną nazwę. TSH, nie wiem, co to znaczy.
Już nasi goście odpowiedzą. Bardzo dziękuję. Pani imię?
Halina z Warszawy.
Dziękuję pani Halino. Bardzo proszę.
Proszę panią, więc do rezonansu magnetycznego i do tomografii komputerowej oprócz kreatyny wymagane jest obliczenie współczynnika GFR. I to praktycznie, jeśli zna się praktycznie wagę ciała pacjenta i wiek pacjenta, laboratoria, te, które dokonują tej oceny, dokonują to na zasadzie tylko i wyłącznie obliczenia matematycznego. To nie jest żaden problem. Natomiast to, co pani zapytała, o badanie TSH, to jest zupełnie inne. To jest badanie hormonu podwzgórzowego TSH, gdzie jest to hormon, który praktycznie bada się przy ocenie funkcji tarczycy. A więc to jest to zupełnie inne badanie. Na to badanie należy zgłosić się na czczo. Polega na pobraniu krwi w niewielkiej ilości i metodą immunoenzymatyczną zostanie ona u pani oznaczone. Tutaj jedynym takim przygotowaniem się pacjenta do tego badania to trzeba być rano na czczo i na tym to wszystko będzie polegało.
No jest to hormon, który steruje funkcją tarczycy, prawda?
Tak.
Po wypoczynku nocnym. Tak, rano.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Bolesławca, Dolny Śląsk. Chciałam nawiązać właśnie do kierowania przez lekarzy, czy to specjalistów, czy pierwszego kontaktu na badania laboratoryjne, diagnostyczne. I tutaj właśnie przykład na swojej własnej osobie. Mam jutro mieć wykonaną tomografię komputerową klatki piersiowej. Dobrze, skierowanie otrzymałam. Lekarz przecież jest fachowcem i świadomy, że badaniu towarzyszy również, powinien być wykonany obowiązkowo badanie krwi na poziom kreatyniny, ponieważ ma to związek z podanym kontrastem. Tym bardziej, że lekarz również wie, iż akurat w moim przypadku przybyłam, co prawda parę lat temu, ale kłębkowe zapalenie nerek. I niestety, to jest już któryś raz, ponieważ ja mam niestety co pół roku wykonywaną tą tomografię, no nie będę się wgłębiała w tę sprawę, bo to nie jest temat, to przecież za każdym razem płacę za tą kreatyninę sama. Nie wierzę w to, że lekarz jest nieświadomy, że ja powinnam mieć to. To jest jeden przypadek. Inny przypadek, tak samo na przykład wymazy u laryngologa, czy to wymazy z nosa, czy z gardła. No niestety, z przykrością stwierdzam, że lekarze nie dają skierowań. I gdyby to były jakieś drogi...
O coś nam pani Halina sygnał zanikł. Możemy słowo do tego telefonu?
Tak, bardzo proszę. No więc to zasmucająca wiadomość. Ja oczywiście powiem ze swojej praktyki zawodowej, ponieważ pracując w Białostockim Centrum Onkologii współpracuję z lekarzami, którzy wykonują badanie tomografii komputerowej i szczerze powiedziawszy nie wyobrażam sobie wykonania tego tomografu komputerowego, podania kontrastu bez oceny funkcji nerek i oczyszczania praktycznie organizmu w dalszym etapie ze związków, które są powodują ten kontrast. Myślę, że te badania w tym, że tomografii komputerowej są w jakimś rozporządzeniu ministra zdrowia w tej chwili opisane. Nie potrafię tej pani dokładnie podać numeru tego rozporządzenia. Wiem, że w naszym szpitalu jest to niemożliwe wykonanie praktycznie tomografii komputerowej bez badania kreatyniny i oceny wskaźnika GFR.
Radio Maria, proszę bardzo.
Czy ja już mogę wejść na antenę?
Tak, już pan jest z nami.
Piotr, okolice Łodzi. Ja tutaj chciałem odnieść się do takiej kwestii, w której został wyrażony pogląd, że stale wzrasta liczba badań w laboratoriach prywatnych. I to ja właśnie rodzinę mam przykłady takie, że właściwie to są jedyne takie badania, które były robione w laboratoriach NFZ-u i te badania nic nie wykazały. Natomiast dopiero sowicie zapłacone badanie w laboratorium prywatnym dało wynik taki jak należy.
A może pan powiedzieć, podać przykład na przykład takiego badania, o co to chodziło?
No to jest moja taka kuzynka, ale ja podam jeszcze lepszy przykład, bo to tak mi się nasunął, to prawdziwie jest chyba z 5 lat temu, ale chyba nie ma takiego znaczenia. Program telewizyjny, po prostu kobieta na wsi, jakaś zapadła wiocha, tam był ośrodek zdrowia, zmarła na wściekliznę. No i potem jej sąsiadka się wypowiada, no ale przecież ona chodziła do lekarza i robiła badania i miała dobre wyniki. No i z tymi dobrymi wynikami zmarła na wściekliznę. To nie jest jakaś choroba rzadka, tropikalna, żeby to było jak trudno wykryć. No to jest jeden taki przykład. I drugi, że te badania, które są w gestii lekarza, właściwie lekarz odpowiada tylko przed własnym sumieniem, no to też się trochę tak z niepokojem dowiaduje, że właściwie nie ma jakichś dokładnych statystyk, ile tych badań. Dopiero się prowadzi jakieś porównania na podstawie zużytych odczynników. No to chyba coś jest nie tak, no bo również jeżeli lekarz rodzinny odpowiada tylko wobec własnego sumienia, to też chyba jest coś nie tak, bo system, tak jak któryś tutaj z uczestników powiedział, jest kulawy, no po dużej części, bo finansowanie jest kulawe, ale i sumienia ludzi pracujących w służbie zdrowia też bywają kulawe, no powiedzmy sobie szczerze, no tak to delikatnie nazwijmy, no bo wobec tego powinna być jakaś. No nie wiem, czy wobec tego te laboratoria NFZ-u polikwidować i opierać się tylko na prywatnych, które by opłacane były przez NFZ, to jest jakaś propozycja. No ale problem jest, jak mi się wydaje. To tyle, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, myślę, że to nie jest kwestia prywatnych czy państwowych, tylko jakości świadczonych usług.
Myślę, że pan mnie nie zrozumiał. To właśnie laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego, w którym pracuję, ma coraz bardziej wzrastającą liczbę badań, za które pacjenci płacą z własnej kieszeni. Z całą pewnością nie możemy w najmniejszym stopniu mówić o tym, że laboratoria, zresztą to nie są laboratoria NFZ-u, tak jak pan powiedział, prawda? Nie ma laboratoriów NFZ. Są laboratoria publicznej służby zdrowia i są laboratoria, nazwijmy to, służby zdrowia niepublicznej, prawda? Z całą pewnością wszelkie wyniki kontroli jakości prowadzone przez Centralny Ośrodek Kontroli Jakości Ministerstwa Zdrowia nie wskazują na to, żeby laboratoria należące do publicznych zakładów wykonywały badania źle. Wręcz przeciwnie, należą do czołówki, jeśli idzie o jakość badań.
Ja tutaj jeszcze jedną rzecz chciałam, na jedną jeszcze rzecz zwrócić uwagę, mianowicie na transport materiału biologicznego. Bardzo duże znaczenie ma tak zwana faza przedanalityczna, bo my w laboratorium wykonamy to, co nam przekazano już do tego laboratorium. Natomiast czy pacjent dobrze przygotował się do badania, ale dalej, czy materiał został od razu przekazany do laboratorium. Ponieważ mamy świadomość tego, że czas, temperatura, ale także i wstrząsy niszczą materiał biologiczny. Przez to taki materiał nie nadaje się do badań, bo nie wykaże już rzeczywistych parametrów, które znajdują się w tej krwi. Przykład. Mocz. Powinniśmy analizę moczu wykonać w ciągu 2 godzin od pobrania. Natomiast przetrzymywanie moczu dłużej niż te 2 godziny zmienia jego parametry. Następuje namnażanie się bakterii, następuje zwiększanie się białka, zmniejszanie się cukru, rozpad komórek, które tam występują i ten wynik jest niewiarygodny. I mamy świadomość w wyniku kontroli, że niestety te laboratoria, które opierają się tylko i wyłącznie na dużej ilości tak zwanych punktów pobrań, ich goniec jeździ z tych punktu do punktu i zbiera ten materiał i dopiero po wielu godzinach dostarcza do laboratorium. I ten materiał jest do wylania, a nie do diagnozowania. I o tym my mówimy i za to my jako Krajowa Izba i Zespół Wizytatorów niestety nękamy diagnostów, którzy czasami przymuszeni przez właścicieli takich laboratoriów wykonują badania na materiale, który nie jest dobry. Ale często bywa tak, że laboratorium nie ma nawet świadomości, ile ten materiał był dostarczony, w jakim czasie. Dlatego też nie ma świadomości, że na przykład pacjent brał leki, bo pacjent o tym nie powiedział. Nie miał świadomości, że pacjent zjadł śniadanie, bo pacjent o tym nie powiedział. Dlatego my zwracamy uwagę na temat tego wywiadu diagnosty przy pobraniu materiału z pacjentem, czy rzeczywiście odpowiednio się przygotował. Często pacjenci okłamują, bo nie chce im się jeszcze raz przyjechać. Ale ja tłumaczę, proszę pani, ale w tym momencie to nie ma sensu, żebym ja to badanie wykonywała. Nie to, że panią nie lubię, nie to, że jestem złośliwa, ale mi chodzi o pani zdrowie. Pani musi być na czczo, prawda? Albo pani musi odstawić antybiotyk. Bo badanie mikrobiologiczne no nie ma sensu, jeżeli mamy czynnik, który hamuje wzrost bakterii w postaci antybiotyku. Więc wiele jest takich przykładów. Stąd ja bym nie mówiła, że jeżeli pan zapłacił za badania bardzo dużą kwotę, to te badania były wiarygodne, a te, które były na zlecenie lekarza, były niewiarygodne, bo były bezpłatne. Nie, one były płatne, bo za nie zapłacił lekarz. Za nie zapłacił lekarz, tu zapłacił lekarz w ramach swojej umowy z laboratorium, a tu zapłacił pacjent, który przyszedł do tego laboratorium. Stąd my bardzo duży nacisk kładziemy na jakość, stąd te rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, stąd te kontrole, chociaż przykro nam jest, że my jako diagności musimy kontrolować diagnostów, ale widzimy tą konieczność dla dobra pacjentów i stąd chcemy dbać o tą jakość, żeby nie było później właśnie takich niemiłych sytuacji, ale zwracam uwagę jeszcze na tą fazę przedanalityczną, która ma niesamowity wpływ na wynik końcowy.
To znaczy, według oficjalnych ocen błąd, jaki może powstać w procesie badania, w 60% dotyczy fazy przedanalitycznej. Aż w 60%. 20% to faza analityczna i 20% to faza postanalityczna. No przez postanalityczną należy rozumieć ewentualne pomyłki w identyfikacji i tak dalej, prawda? Natomiast z całą pewnością błąd w 60% pochodzi z materiału, prawda? Ze sposobu jego pobrania, z przygotowania pacjenta i z transportu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja po prostu chcę podziękować temu pani, to znaczy temu lekarzowi z kliniki z Poznania i profesorowi, który tam przyszedł również. Ja naświetliłam sprawy, bo brat mój wrócił z Ukrainy i zachorował tam na boreliozę. No i właśnie mówił mi ten doktor, że wytłumaczy jak i co, jak będzie się działo, więc proszę przyjechać. ale wyszło wszystko dobrze, więc nie trzeba było przyjeżdżać, prawda? Tylko... Halo?
Jesteśmy i słyszymy panią bardzo dobrze.
Aha. Tylko po prostu, bo to była klinika działu chorób tropikalnych i od zwierzęcych. Więc ja poprosiłam właśnie lekarza i on mi wytłumaczył, ale mówi, że poprosi profesora. I poprosił profesora i ten mi tłumaczył to samo. I mówił, że po prostu jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to proszę nie przyjeżdżać. A tak to dobre jest, żeby pani przyjechała z bratem, nie? No ale rzeczywiście nie trzeba było, więc ja pozostałam przy tym i no po prostu nie przyjeżdżałam.
Dziękuję bardzo.
Właśnie chciałam podziękować i temu profesorowi, i temu lekarzowi, który miał dyżur, za tak bardzo, bardzo dobre właściwie załatwienie tej sprawy, nie? I wytłumaczenie mi jak i co.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czyli też właściwa ocena, tak, lekarza, kiedy zastosować, no kiedy podjąć taką diagnostykę laboratoryjną.
To jest bardzo ważne i tutaj wielką pomocą, takim doradztwem diagnostycznym zajmują się diagności, którzy wiele informacji przekazują właśnie lekarzom w sytuacjach wątpliwych, ale także i pacjentom w celu wyjaśnienia, wytłumaczenia, jakie interakcje mogą wpłynąć na ten końcowy wynik, albo też jakie jeszcze wykonać badania, aby upewnić się w tej diagnozie, albo żeby tą diagnozę poprowadzić prawidłowo dla dobra pacjenta. Taki przykład chciałam przedstawić. Jeszcze pracując w szpitalu klinicznym w Lublinie, przedzwoniła do mnie lekarz z kliniki dermatologicznej i mówi, że przysyłają mi materiał ropny z takiego ropnia od młodej dziewczyny i nic tam nie wyrasta. Dlaczego jest to ewidentny materiał ropny? Także nie ma reakcji na podawane antybiotyki. Ja poprosiłam o dostarczenie tego materiału nie w postaci wymazu, ale w postaci właśnie ropy. I po wykonaniu preparatów okazało się, że tam był tuberkulozy, czyli prątek gruźlicy. On nie wyrośnie na zwykłych podłożach, stąd był brak wzrostu, drobnoustroj, brak wzrostu bakterii. Natomiast w zwykłym preparacie, tylko barwiony metodą inną, nie gramem, tylko celnicenem, można było dokładnie ocenić, jaki tam jest drobnoustrój. I już przekazanie lekarzom, pulmonologom umożliwiło uratowanie tej dziewczyny od gruźlicy.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Barbara z Głupczyc. Witam serdecznie gości i ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
Chciałabym zadać takie pytanie. Może państwo mi odpowiedzą, bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Ja jestem po dwóch zawałach i po udarze. Mam problemy z ciśnieniem. I prócz leków, które biorę na obniżenie ciśnienia i te inne, pomagał mi kordafen albo kordipin. Po troszkę krojony pod język, do 10 minut ciśnienie miałam unormowane. To jest skład nifedipina. Nigdzie nie ma. Nigdzie. Proszę mi powiedzieć, gdzie mam szukać. Ja już nawet znajomych na Ukrainie, bo poza Unią Europejską szukam. Proszę mi powiedzieć, co mam zrobić, żeby gdzieś dostać ten lek.
Dziękuję
bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nie potrafimy pani pomóc, no bo cóż, no leczenie to nie jest nasza domena, prawda? To, czym my się zajmujemy, to są jednak badania laboratoryjne i stawianie diagnozy.
Tak, no mogę tylko pani w jakiś sposób ukierunkować, że w większym mieście są telefony do Okręgowej Izby Aptekarskiej. one mają, te izby aptekarskie, rejestr, praktycznie najnowszy rejestr stosowanych leków, i jeśli taki lek byłby dostępny, na pewno pani wskażą, w jakiej aptece znajduje się najbliżej pani. No, tak jak pan profesor powiedział, zajmujemy się diagnostyką, natomiast no, nie zajmujemy się terapią. I tylko tutaj te kilka słów mogę powiedzieć. Zwrócić się do Okręgowej Izby Aptekarskiej w celu uzyskania tam ewentualnej pomocy.
Czyli jak pani jest głupczyc, to może Opole, tak? Będzie posiadało
tak,
taką
informację. Tak,
Może przede wszystkim do swojego lekarza prowadzącego, który powinien pokierować zastępczym.
Prawdopodobnie pani zaufanie ma do tego leku, do którego już się przyzwyczaiła, prawda? I bardzo trudno teraz przejść na jakiś lek zastępczy. Stąd są te takie właśnie niepokoje pani, że ten lek po prostu może nie pomaga, ale może rozmowa z lekarzem rodzinnym by tutaj wyjaśniła i spowodowała, że pani może miałaby te znowu zaufanie do nowej formy tego leku.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam Boże. Wszystkich.
Dziękuję.
Ja mam Anka z Łodzi. Ja mam taki problem. Rok temu okazało się, że jedna moja nerka jest warska. Wcześniej były tam kamienie, był jeden kamień. Prawdopodobnie to nie było przyczyną zaniku pracy nerki. I czy jest jakieś badanie, które może mi wyjawić, bo chodzi mi, w tym momencie mi chodzi o to, żeby chronić tą zdrową nerkę i nie ma na to jakiejś tam przyczyny. Czy można na podstawie jakiegoś badania laboratoryjnego poszukać przyczyny marskości nerki?
Ktoś z państwa?
Nie wiem, myślę, że o przyczynę będzie bardzo trudno. Cóż można zrobić? No, można jedynie zbadać pani kamienie moczowe, jeżeli pani
je
potrafi je wydalić lub się zachowały, żeby można było szukać przyczyny.
Nie, ta nerka marska jest, oni jej nie ruszają, po prostu ten kamień tam był.
No ale właśnie to pytanie, czy w drugiej nerce też nie ma
druga
pani
nerka
tendencji do tworzenia
jest
się
prawidłowa
kamieni.
I właśnie o tą zdrową nerkę się boję i są tylko kontrolne badania moczu, krwi to wszystko.
To bardzo słusznie, te kontrolne badania, prawda, więc kreatynina, więc filtracja kłębkowa.
USG nerki.
Jeszcze USG, prawda, tak, przede nerki, wszystkim co? USG. Natomiast przyczyna tej marskości nerki, nie potrafimy pani
nie wiem,
pani
po prostu na to zwracać uwagę. Może coś ja nie wiem.
Nie, z tych badań diagnostycznych, które pani tutaj wymieniamy, to są badania, które powinna pani wykonać. Natomiast musi być pani pod stałym opieką nefrologa, prawda, bo zostaje pani jedna zdrowa nerka, prawda, o którą trzeba po prostu dbać i doskonale pani rozumiem. Natomiast badania diagnostyczne, typowo diagnostyczne nerki nie jest za dużo.
Czy to ma jakieś znaczenie? Bo miałam badanie jeszcze robione renoscyntygrafia. No. I tam wykazało, że ta prawa zdrowa nerka jest powiększona. A teraz jak robiłam pół roku temu badanie USG, wychodzi, że nerka jest prawidłowej wielkości. Czy to może mieć wpływ na to, że może oznaczać, że ona się kurczy?
Myślę, że nie, dlatego że są to inne metody obrazowania. To pierwsze badanie było badanie to praktycznie z kontrastem, drugie było to USG. Tych badań oczywiście co do określenia wielkości nerki jest trudno porównywać, prawda? Myślę, że kolejne badania, na przykład USG tej samej nerki wykonane przez tego samego operatora i tym samym aparatem wykonane w odpowiednim czasie, prawda? Odpowiedziałoby na pytanie, czy ta nerka zachowuje stałe parametry, czy też ulega zmniejszeniu. Takie są zasady obrazowania.
A jest sens jakiegoś badania jeszcze raz ponownego scintygrafii, że to jest takie bardziej dokładne?
Na pewno jest dokładne, ale są badania inwazyjne, prawda, więc ja bym tej pani nerki tak bardzo mocno nie obciążał.
Aha. No będę się wsłuchiwać jeszcze bardziej w tą audycję, może coś bliżej ktoś mi powie.
No, miło nam bardzo i zapraszamy do słuchania.
Czy posiew był wykonywany? Posiew moczu, dokładna ocena osadu moczu?
No chyba nie. Ja sobie notuję.
Bo to są standardowe badania wykonywane przy ocenie moczu, więc podejrzewam, że one były, tylko że może
nie
pani tam
popatrzy
do pani dokładnie swoich notatkach.
Posiew moczu, czy nie ma tam zakażenia bakteryjnego, dokładna ocena osadu moczu. Także pod względem bakteriologicznym tych zmian wszystkich.
Ta marskość drugiej nerki to mógł być wynik stanu zapalnego, zakażenia, które w sposób podstępny.
Czy wirusowe, czy bakteryjne, przeszło, więc prawda. Stąd jeszcze.
A czy na przykład, bo ja zauważam, że na przykład bolą mnie kości coraz częściej, stawy i tak dalej, czy jakieś reumatoidalne zapalenie stawów, coś mi kiedyś ktoś opadał, czy coś takiego może mieć wpływ też?
Znaczy, zakażenia paciorkowcowe wytwarzają one te toksyny, prawda? Tak. Ale to wtedy to się bada ASO, to jest antystreptolizyna, czy antystreptolizyny, ponieważ Streptococcus pyogenes jest takim ewidentnym patogenem, trochę utajonym, ponieważ on często kolonizuje albo powoduje on anginę, ale często także może spowodować taką kolonizację czy zakażenie bezobjawowe w obrębie gardła. I niestety on wytwarza takie toksyny, które, jak to się mówi, niszczą serce, niszczą stawy, ale także i nerki. Stąd
posiew... Jakie badanie mogę wykonać?
ASO to jest badanie w kierunku antystreptolizyny. I kolejną rzeczą to jest właśnie wymaz z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes, w kierunku paciorkowca beta-hemolizującego. I wtedy czy nie jest pani nosicielem?
Poza tym, w związku z tym bólem stawów powinna pani jeszcze zrobić badanie czynnika reumatoidalnego i tak zwane anty-CCP, ale to wszystko, raczej proszę się zgłosić do reumatologa.
Tak.
Dobrze.
Dziękujemy.
Dobrze, dziękuję ślicznie. Szczęść Boże. Boże.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham z bardzo wielkim zaciekawieniem tej audycji i muszę powiedzieć, że to jest jedyna chyba w całej Rzeczpospolitej audycja, która przybliża człowieka do radia, radio do człowieka. Kiedyś uczestniczyłem w marszu, żeby była telewizja Trwam na tak zwanym multipleksie. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Bylibyśmy bardziej radzi. Ale tak słuchając, mam takie wrażenie, że żyjemy w różnych światach. Państwo tam opowiadają o metodach i lekarzach, a ja dzwonię z Legnicy i akurat z Legnicy do Rawicza wozi się materiały. No to jak to może być? Nie wiem, ile ten kurier jeszcze ma po drodze tych punktów. Jeżeli on ma kilkanaście punktów, to te materiały, o które dojeżdżają. I co to są za badania? No, jestem emerytem i naprawdę można by było westchnąć, powiedzieć komu no wróć, chociaż nie jestem zwolennikiem tamtego ustroju, ale mi się wydaje, że człowiek był bardziej po ludzku traktowany, a ten rząd to należałoby szybko wymienić. I życzę państwu naprawdę dużo zdrowia i wytrwałości i dalej takiej edukacji społeczeństwa. Dziękuję uprzejmie, dobranoc.
Dziękuję panu, dobranoc. Ja bym tak nie mówił, że komuno wróć, bo jeżeli dzisiaj nam się coś odbija, to właśnie komuna nam się odbija. To są wszystko konsekwencje, tak? To się wszystko jakoś tam przepoczwiarza. Mówimy, że coś się zmieniło, że okrągły stół, tak, kreska. No chyba niewiele się zmieniło. Pewnie państwo sami o tym jakoś tak dobrze wiecie. Bardzo proszę. Jak z tymi kilometrami, tak, tymi odległościami i czasem.
I prosić pacjentów o to, abyście zwracali uwagę na wynikach, jest napisane, musi być napisane. Rozporządzenie o tym mówi. Czas pobrania i czas wykonania. I jeżeli był to czas długi, to proszę od razu tych badań nie przyjmować, bo te badania, te wyniki są niewiarygodne. W rozporządzeniu jest dokładnie określone data pobrania materiału. Laboratorium musi wpisać datę dostarczenia, przyjęcia, godziny i godziny wydania tego wyniku. To jest ten czas, który można mierzyć. Także wielka prośba, jeżeli mój lekarz by powiedział rodzinny, to proszę bardzo, tutaj my pani pobierzemy krew i zawieziemy do laboratorium, to ja powiem dziękuję serdecznie, proszę dać mi skierowanie, ja sama pójdę do laboratorium. I tam na miejscu, żeby pobrali ten materiał i od razu wykonali to badanie. To, co ja wspomniałam, niestety jest to w Polsce, mamy tego świadomość, walczymy z tym, mamy nadzieję, że nam się to uda. To, co wspomniałam, te laboratoria, które mają dużo punktów, które przejmują coraz bardziej, likwidując te laboratoria bliskie pacjentowi. Jest to na niekorzyść, ponieważ niestety, jeżeli wiemy, że faza przedanalityczna daje 60% błędnych wyników, no to tutaj ta faza przedanalityczna no jest bądźmy szczerzy, no nieprzestrzegana. Mamy przypadki nawet transportu materiału z północy Polski na Śląsk. Pytanie, co się z tym materiałem dzieje? Dlatego uczulamy lekarzy, żeby zwracali na to uwagę, żeby wymagali od laboratoriów przestrzegania czasu transportu materiału. Uczulamy także pacjentów, mówiąc o tym. I my jako samorząd no, staramy się walczyć z tym, żeby jednak jakość i dobro pacjenta zgodnie z naszą przysięgą było najważniejsze.
A ja chciałem bardzo serdecznie podziękować słuchaczowi za tak dobrą ocenę tutaj naszego spotkania, bo takie słowa są dla nas budujące, zachęcają nas do jeszcze bardziej wytrwałej pracy, spotkania z Państwem. Dziękuję Panu bardzo za te ciepłe słowa.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, wszystkim studiom, mówi Jadwiga z Krakowa. Więc mam kilka spraw, ale może jedną tylko, żeby nie zabierać dużo czasu. Więc chodzi o mojego wnuka. Ja jestem już starszą panią, co pewnie słychać po głosie, starszą osobą, co chyba słychać po głosie. Więc mam problemy z wnukiem w tej chwili, to znaczy on ma problem z chorobą. Od kilku miesięcy się bardzo źle czuję, no już nie będę szczegółów tego opowiadała. Stracił siły fizyczne, był dawniej silny, zdrowy, wesoły. No w tej chwili ma często stan podgorączkowy i dostał skierowanie, lekarz podejrzewa boreliozę. Więc dostał skierowanie, to jest Kraków, to nie jest jakaś wioska, tam pierwsza pani w poprzednim, w pierwszej części mówiła, że gdzieś tam z wioski, więc ma trudny dojazd. Dostał skierowanie do przychodni chorób zakaźnych. No i oczywiście czeka. Jeszcze nie, to właściwie jego choroba, to się jego złe samopoczucie zaczęło się gdzieś sierpień, wrzesień. Tak. No rzeczywiście mieszka w takim miejscu, że są kleszcze, jest dużo kleszczy. Ja też przeszłam tą boreliozę, a być może, że ją w dalszym ciągu mam. I teraz czeka na te badania. Zrobił sobie prywatnie. Nie wiem, czy to są odpłatne te badania, czy lekarz pierwszego kontaktu może dać skierowanie na poziom boreli, tak to chyba się nazywa, we krwi. W każdym razie robił prywatnie jedno, potem powiedzieli mu może jeszcze drugie, dokładniejsze. Jeszcze w sumie zrobił 4 badania, zapłacił dość dużo pieniędzy za to. On jest licealistą. Matura w przyszłym roku. Więc bardzo go to niepokoi, no i nas wszystkich w ogóle to. Są takie dni, że on się lepiej czuje, a są takie dni, że kompletnie traci siły i ma stan podgorączkowy. I właściwie nic, lekarka pierwszego kontaktu powiedziała mu, no żeby czekał na ten termin w przychodni, do przychodni chorób zakaźnych. No jak jest napisane, to wszystko w porządku. Jak zrobił te badania są takie, które nie wykluczają, ale nie potwierdzają. Na granicy tam 10 tych jednostek. Ja nie mam w tej chwili, bo nie mieszkamy razem, nie mam tych badań przy sobie. No i tak, właśnie tak to wygląda, że czekamy. Czy te badania, to rzeczywiście lekarka nie może dać skierowania i nie może jakoś przyspieszyć tego, czy no nie wiem. No on, praktycznie jesteśmy bezradni. Ja już byłam kilka razy nawet z nim, jak dorosłym mężczyzną, poszłam do lekarza, no rozkładają ręce. No nie wiedzą, co to jest. Może do szpitala na diagnostykę, myślą, tak, no ale nie dają skierowań. Ja też miałam, jeśli chodzi o tarczycę, miałam ze sobą problem, bo byłam słaba, dusiłam się, uszy miałam zatkane i potem zupełnie przez przypadek, i to trwało całe lata, może 10, może kilkanaście, zupełnie przez przypadek zrobiłam sobie badania sama właśnie na tarczycę, to znaczy USG, nie poziom TSH, tylko USG. I to wykazało, że miałam 5-centymetrowe liczne guzy. Nie mylę się, nie milimetrowe, 5-centymetrowe. Ale lekarz mnie wysyłał do psychiatry po prostu. A ja się dusiłam, bo stwierdził, że to jest chyba wszystko w porządku. Że to no nic nie widzi w ogóle. A jak chciałam skierowanie na badanie takie typowe skierowanie, mocz, morfologia i tak dalej, cały obraz krwi, to się pytał, a po co pani to? Naprawdę, dosłownie powtarzam.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
No, szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za temat audycji.
Bóg zapłaci.
Szczęść Boże, szczęść Bóg Boże.
Jeśli możemy pani coś doradzić, to raczej skierowanie do szpitala to będzie najpewniejsza droga postawienia diagnozy, bo nawet na izbie przyjęć szpitala może być przebadany. Nie wiemy, do jakiego, powiedziałbym, stopnia referencyjności posunął się pani wnuk w badaniach, bo ostatecznym badaniem, które na pewno rozstrzyga kwestię boreliozy, to jest tak zwane badanie robione metodą Western Blot. Nie wiemy, czy państwo to robili. No, niewątpliwie do poradni jest okres oczekiwania, natomiast szpital tutaj jest najkrótszą, najpewniejszą drogą. Poza tym, no, warto by było też, żeby pani wnuk zrobił sobie podstawowe badania typu morfologia, czy tam nie ma jakichś niepokojących objawów.
Dosłownie, natomiast rzeczywiście w ramach usług diagnostycznych dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie ma przeciwciał przeciwko boreliozie. Są to w ramach tylko opieki specjalistycznej, dlatego lekarz rodzinny nie zlecił, bo nie chciał ponosić kosztów tych badań. No, ciekawa jestem, jakie badania były wykonane. Mam nadzieję, że nie została pani naciągnięta na badanie PCR-u, które nie powinno się w ogóle w boreliozie robić i nie ma żadnego znaczenia. Natomiast niektórzy nieuczciwi wykonują to badanie. Jest ono zupełnie bezzasadne. Stąd mam nadzieję, że nie została pani naciągnięta na to drogie badanie, a zupełnie niepotrzebne. W tym momencie to potwierdzeniem jest, tak jak tu pan profesor przekazał, badanie Westerblotem, tą metodą. I według nas jednak wizyta czy skierowanie do szpitala w celu oceny przyczyn tego osłabienia jest bardzo ważne.
Radio Maria, proszę bardzo.
Jestem na antenie.
Tak, jest pani na antenie, pani imię.
Wiesława, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo mnie zainteresował ten program, dlatego odnośnie tej pani, co mówiła właśnie z tomografem, ja miałam wykonane 2 tomografy, nie miałam żadnych na tą kreatynę, czy tam na coś tam, nie sprostuję. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle powiedziałam. I po pierwszym tym badaniu od razu znalazłam się w szpitalu, bo to mi było potrzebne na komisję lekarską, bo jestem po udarze. Potem za 2 lata drugi raz dali mi kontrast, też bez żadnych badań, tam bez żadnych. I też się znalazłam w szpitalu. Tak mnie bardzo dusiło. Oni rozkładali ręce, nie wiedzieli, co się ze mną dzieje i co mi jest. Trzeci raz się nie zgodziłam, więc na komisji lekarskiej dostałam taką awanturę, że nikomu nie szkodzi, tylko mnie. I teraz mam zapytanie, czy jak jest tarczyca, czy szkodzi tomograf? Bo poszłam do jeszcze, bo 25 lekarzy w ogóle przeszłam. I wtedy pani doktor powiedziała, niech se pani zrobi na tarczycę badanie. Ja nie mam tutaj żadnego widoku zewnętrznego. Jak się okazało, to ja miałam zapalenie mostka tarczycy. Jak jest norma od 0,4, to ja miałam 54. Byłam bardzo chora, bardzo. I tylko mnie to zastanawia. Proszę panią doktor, czy pana, nie wiem, kto tam jest w studiu, czy tomograf szkodzi tarczycy, bo ja po tomografie i to zemdla jak w szpitalu, to mnie tylko tak trzęsło i mnie bardzo dusiło i już nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, dalej mi zastrzyk, jak się w nocy obudziłam, to tylko się szczypałam, czy ja żyję. I proszę bardzo odpowiedź, czy tomograf szkodzi na tarczycę. No potem wzięłam się za tarczycę, byłam u pani profesor powiedziała, że nieleczona tarczyca to wszystko zniszczy. Ja w tej chwili to już jestem nie przykuta do łóżka, ale do domu, wszędzie muszą mnie ponieść, bo jestem też po udarze. Ale w każdym bądź razie leczyłam się u endokrynologa. I w tej chwili, no można powiedzieć, to co było, a to co jest, to jest dobrze, znaczy dla mnie dobrze. Tylko bardzo proszę, czy tomograf szkodzi, jak jest tarczyca? Ale już byłam w szpitalu i też nie zrobiono mi na tarczycę. A jak ja usłyszałam, że ta pani dostała przed tomografem na badanie TSH, to zostałam zaskoczona. To mi aż łzy płyną. Ja serdeczne Bóg zapłać, przechodzę.
Dziękujemy bardzo.
Przechodzę na odbiór. I proszę o odpowiedź.
Bóg zapłać pani.
Proszę panią, no spróbuję uporządkować te wszystkie pani dolegliwości i w jakim tym sposób no, w miarę możliwości odpowiedzieć na pani pytanie. Otóż z tego wywnioskowałem, że pani robiła sobie kilka razy tą tomografię komputerową i są 2 rodzaje wykonanych badań tomografii, bez kontrastu i z kontrastem. Te przepisy, które jak gdyby nakazują do badania tomograficznego z kontrastem wykonywanie kreatyniny i GFR, one weszły, jeśli z tego co się notuje, niecały rok temu w wcześniejszych rozporządzeniach dotyczących badań tomografii komputerowej mogły one po prostu nie być wykonywane. W tej chwili jest zasada, że przed wykonywaniem badań tomograficznych z kontrastem należy wykonać kreatyninę i GFR. Natomiast choroby tarczycy, które tutaj pani nam zasygnalizowała i ewentualnie wpływ tych chorób tarczycy na tomograf komputerowy, albo odwrotnie. Może pan profesor tutaj coś dopowie, bo
ja... Powiedziałbym jasno, jeśli idzie o samą tomografię, to w niczym to nie szkodzi tarczycy, nie ma żadnego związku. Natomiast ja podejrzewam, że pani stan po tomografii komputerowej mógł być pani jakby no uczuleniem raczej na kontrast.
Tak, bo
to mógł być reakcją na kontrast.
Bo to spędzenie, prawda, ta zmiany takie typowe duszności skórne by świadczyły ewentualnie na złą tolerancję kontrastu przez panią,
na
prawda?
Alergiczną na kontrast.
I dlatego tym wszystkim pacjentom, którym się robi kontrasty, wszczepia się węflon do podania anetoklistowego laku w przypadku praktyczne uczulenie tych pacjentów na środki cieniujące.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Łodzi. Witam bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Ojca i gości. Chciałam powiedzieć, że to bardzo ciekawa jest to audycja i mam pytanie. Czy państwo obecni w studiu macie w planie jakiś stały cykl, że tak powiem, z tej dziedziny, z tej działki w naszym Radio Maryja i Telewizji Trwam prowadzić, bo przydałoby się. I druga sprawa, bo nie wyłapałam tego, czy na przykład w Łodzi jest jakaś delegatura czy oddział, bo mówiąc szczerze, ja ogólnie rzecz biorąc to dopiero można powiedzieć po raz pierwszy usłyszałam o takiej diagnostyce, laboratorium, bo wcześniej nie, ale to może dlatego, że jestem zdrowa i dziękuję codziennie Panu Bogu za to, ale wydaje mi się, że po tych telefonach, gdzie zorientowaliśmy się, jak mało to znana działka, no to może warto byłoby tą sugestię przeanalizować i w naszym Radio Maryja i w naszej Telewizji Trwam może udałoby się taki stały cykl przeprowadzać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję,
dziękuję.
Ojcu.
Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Pytanie do ojca prowadzącego. Tak?
Rok się dobrze zaczął. Zobaczymy.
Ja bardzo serdecznie dziękuję za te ciepłe słowa i miłe, i to, że nasz przyjazd tu nie był niepotrzebnym, tylko coś wniósł, jakąś wiedzę. Dla nas to jest bardzo ważne, ponieważ tak jak w naszym hymnie śpiewamy, że w cieniu gmachów szpitalnych pracowicie schyleni, precyzyjni, sumienni, uczciwi, często chorym nieznani. Bez splendoru i chwały chcemy ludziom nieść ulgę w cierpieniu. I rzeczywiście ta nasza praca jest często anonimowa i pacjenci nie mają świadomości, jak wiele rzeczy wydarza się w tym medycznym laboratorium diagnostycznym i jak wiele rzeczy można się dowiedzieć z tej próbki krwi dostarczonej do laboratorium. Bardzo byśmy chcieli, jeżeli by była taka możliwość, w jakiś sposób przekazywać Państwu wiedzę dotyczącą diagnostyki laboratoryjnej. To jest naszym celem, to jest naszym zadaniem jako diagnostyki laboratoryjnych, jako samorządu. Staramy się w różnych gazetach, w jakiś sposób w artykułach, także popularno-naukowych, przybliżyć proces przygotowania się do badania, przybliżyć proces dotyczący wartości takiego wyniku. Także kiedyś pisałam o diagnostyce związanej z chorobami jelitowymi. I to są takie ciekawe rzeczy. I cieszę się, że Pani przedzwoniła, cieszę się, że Pani tak ciepło odebrała naszą audycję.
Natomiast druga część Pani pytania dotyczące jakiegoś przedstawiciela w województwie łódzkim. Otóż proszę Państwa, proszę Panią, siedziba Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych jest w Warszawie na ulicy Konopackiej 4. Adres można łatwo znaleźć w internecie. Natomiast w każdym dużym mieście wojewódzkim mamy struktury wojewódzkie, mamy swojego przedstawiciela na województwo. I na stronie internetowej www.kidr.pl można znaleźć bezpośredni kontakt telefoniczny do takiego przedstawiciela i tam uzyskać wszystkie niezbędne informacje i porady dotyczące diagnostyki laboratoryjnej na danym terenie.
Ten skrót KIDL to jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, KIDL.
Dziękuję. Tak, Radio Maryja, proszę bardzo.
Tak, słucham.
Witamy Panią na naszej antenie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałam się zorientować w takiej sprawie. Czy jeżeli mam skierowanie na badanie moczu czy tam krwi, to lekarz ma tylko z pewnym umowę zawiązaną, że tu i tu musi w danym miejscu, przypuśćmy, który obsługuje dany lekarz, tylko tu można zrobić badanie, a już gdzie indziej nie można zrobić badania moczu. To jest jedna sprawa. Tylko moczu. Nie tylko, ale krwi czy innych. Teraz chciałam się jeszcze też zapytać, czy takie badania, jak na przykład ten rezonans czy tomograf, to nie może lekarz rodzinny wydać, tylko dopiero musi dawać skierowanie do specjalisty, do którego trzeba czekać kilka miesięcy, nawet i blisko rok, bo i tak miałam taką sytuację. czy musi się to skierowanie mieć na badania takie? I jeszcze jedną sprawę chciałam zapytać się, czy jeżeli miałam robioną badania na brucelozę, a jeszcze odnośnie nerki też się chciałam zapytać, czy jeżeli mam robiony rezonans, a mam jedną nerkę z powodu usunięcia guza, to była sprawa rakowa, czy badanie takie jak rezonans czy tomograf szkodzą tej nerce? I jeżeli... No coś też zapomniałam już. O co jest, Zygmunt? Chciałam się...
Dziękujemy, pozdrawiamy.
No dziękuję, dziękuję.
Pozdrawiamy uprzejmie. Was serdecznie. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Proszę pani, jeżeli chodzi o skierowanie od lekarza rodzinnego, każda placówka podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarz rodzinny, ma umowę z laboratorium i w tym laboratorium należy wykonać badanie. Także trzeba niestety wykonać tam, gdzie lekarz skieruje i zgodnie ze skierowaniem, ponieważ nie kontraktuje się badań w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o skierowanie do specjalisty, też wydaje lekarz rodzinny do specjalisty, a później na badanie specjalistyczne. Także lekarz rodzinny nie wyda bezpośrednio skierowania na tomograf komputerowy. Tylko najpierw trzeba zgłosić się do specjalisty.
A wracając do pani problemu z chorobą nerki, tak jak dobrze zrozumiałem, był to jakiś guz nerki, prawda? Tylko niedokładnie wiem, czy to był jakaś zmiana nowotworowa, czy też nie nowotworowa. W każdym razie, jeśli tę nerkę pani usunięto, to można należy podejrzewać, że to był jakaś choroba złośliwa, guz złośliwy. I teraz proszę panią, no jedynym pani jak gdyby czuwaniem nad ochroną tej pani nerki zdrowej jest robienie oczywiście tomografu komputerowego i ocena praktycznie płuc, ponieważ tam ewentualnie mogą się pojawić jakieś pierwsze zmiany niebezpieczne dla pani. A więc badanie tomografii komputerowej i wykonywanie RTG płuc jest dla pani tutaj koniecznością i jest to nieodzowne po prostu w celu jak gdyby monitorowania pani zdrowia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zrzeciwi.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Gdańska, Bożenna Maria. Bardzo serdecznie witam Państwa w studiu ojca prowadzącego. Bardzo dziękuję za tę audycję, która rzeczywiście jest nam bardzo potrzebna, bo często jako pacjenci poruszamy się po prostu po omacku. A niestety przykro zauważyć, ale tu już parę osób to potwierdzało, że lekarze rodzinni, no niestety nie wykazują takiego zainteresowania naszym zdrowiem i zatroskania, żebyśmy wykonali te badania, i które należy. W związku z tym, jeżeli pacjent, znaczy sprowadza się sprawa do tego, bo tutaj ktoś chyba w studiu, nie wiem, po poprzedniej części audycji protestował, dlaczego ja mam się domagać. Tak wygląda, że człowiek na te czasy, jeżeli pacjent jest zorientowany, czego może się domagać, co mu się należy w zakresie badań podstawowych, to może to od lekarza po prostu wyegzekwować. Natomiast jeśli jest w tym momencie nieobeznany, to jest dany na łaskę i niełaskę i bardzo często jest po prostu spychany i niewiele dostaje. W związku z tym ja bardzo serdecznie dziękuję. Nie ma wyjścia. Potrzebna nam jest edukacja. W związku z tym, dziękując za waszą pracę, która jest właściwie taka mrówcza i rzeczywiście nie widać jej, dlatego tym bardziej jesteście potrzebni tutaj, żeby było państwa słychać. Chciałabym się dowiedzieć, ponieważ pani tutaj wspominała o jakichś pozycjach. Ja nie wiem, czy można by na przykład, tak udaję tutaj propozycję, coś napisać do naszego dziennika, na przykład jakieś takie pewne sprawy, które mogłyby się jakiś czas, mógłby się jakiś cykl artykułów z tego zakresu pojawić, pod tam szwaltami na przykład Nasze Zdrowie. To jest, a czasem taka cała szpalta, taka podwójna nawet jest. To jest moja pierwsza propozycja. Druga, wiąże się z pytaniem, bo pojawiło się w tej chwili, szczególnie w księgarniach medycznych, dużo takich pozycji na temat badań laboratoryjnych, ale one są takie raczej Znaczy, nie zawierają tych informacji, które ja to usłyszałam w zakresie takiego właśnie rzetelnego przygotowania pacjenta do badania, a także, co najistotniejsze, czasu wykonania, znaczy czasu pomiędzy pobraniem a wykonaniem badania. No po prostu byłam zaszokowana. Rzeczywiście, ja też przynależę do takiej sieci, gdzie wprawdzie wygodnie, bo na miejscu to w przychodni, która jest niedaleko, jest pobierany, prawda, tkanka, ale co się potem dzieje? Mamusi mojej wyszły jakieś bakterie w oczu, potem drugie badanie nie wykazało, w międzyczasie poddała się niepotrzebnie antybiotykoterapii, moim zdaniem, bo być może, że to wynikało z tego, że była duża przestrzeń, a takie preparaty są do wylania. W związku z tym mam tutaj takie jakby dwa pytania. Jedno, czy właśnie chciałabym, żeby na przykład państwo, wy, jako to laboratorium, przy okazji proszę o bardzo jeszcze wyraźne podanie adresu internetowego, bo pan tak szybko wymawia, wyraźne podanie adresu internetowego, i czy żebyście wy, a może to już jest, tylko gdzie to jest dostępne i jak to jest zatytułowane, takie właśnie opracowanie dla nas, które by najistotniejsze sprawy zawierało, żebyście mogli je wydać, właśnie przez was sygnowane, nie przez jakieś tam różne takie, bo to są, ale to właśnie jest tylko takie mówiące o ilości badań i tak dalej. Następnie mam taką właśnie, to jest, tutaj jest jedno pytanie. Druga sprawa, jeżeli czas więcej niż 2 godziny, właściwie już czyni po prostu sobie robienie badania zupełnie bezużytecznym, to chciałam się dokładnie dowiedzieć, domyślam się, dotyczy głównie na przykład do namnażania się bakterii, ale może nie tylko. Jakiego typu badań szczególnie to dotyczy? Czyli jakie badania w takiej sytuacji, jeżeli lekarz jest związany z danym laboratorium, to wówczas ja wobec tego zadam sobie trud i nie będę pobierać tu, gdzie jest mi wygodniej. No tak trzeba zrobić, jeżeli człowiek chce mieć rzetelne badanie. Tylko pojedzie na miejsce. No bo gdzieś to laboratorium, prawda, się mieści. No nawet jeśli gdzieś tam na końcu miasta, to trzeba jechać. Więc w związku z tym, jakich badań to dotyczy szczególnie, bo domyślam się, że moczu, ale może nie tylko moczu. Następnie, czy badania, na przykład lipidowe badania dotyczące, czy one są też aż tak bardzo uzależnione od czasu wykonania badania, czy na przykład jeśli laboratorium powie, że przewozi to gdzieś w chłodni, nie wiem, gdzieś tam przetrzymuje w chłodni, czy to rzeczywiście wówczas może się nic nie dziać, czy i tak się będzie działo. To jest kolejne pytanie. Dalej, czy w jakim zakresie badania lipidowe, na przykład, czy ja mogę się domagać, żeby było to badanie z rozłożeniem badań cholesterolowych na przykład na trójgliceryny, na te frakcje, czy też nie, czy też lekarz może mi w ramach funduszu dać tylko te badania ogólnie na poziom cholesterolu. O właśnie, takie informacje bardzo mnie interesują. Jakbyście państwo mogli je tutaj troszeczkę jeszcze przybliżyć, a także pozycja, która byłaby na ten temat wydania, ewentualnie w naszym dzienniku. Także ja jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i przechodzę na antenę na słuchanie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
No, proszę Pani, może by Pani podać 2 adresy internetowe. Jeden tu przez Pana doktora podawany, w skrócie KIDL, prawda? Następnie
ORG.
KIDL.org.pl, prawda? To jest strona internetowa www.kidl.org.pl. Natomiast ta strona w pełni taka informacyjna o badaniach laboratoryjnych, o ich nazwach, o przydatności diagnostycznej, to jest, pisze się jednym słowem, lab test online. Czyli po angielsku to jest lab test online. Lab test online. www.labtestonline. I to wystarczy. I na tej stronie będzie Pani mogła zapoznać się z każdym badaniem laboratoryjnym. Wracając do kwestii transportu. Oczywiście transport w pewnym czasie, powiedzmy godzina, dwie, jest dopuszczalny, ale pod warunkiem, że rzeczywiście dzieje się to we właściwych warunkach, a więc z całą pewnością zabezpieczenie w postaci niskiej temperatury, a więc odpowiednie pojemniki wewnątrz substancją chłodzącą, bądź też specjalny samochód. Natomiast, mówiąc szczerze, w naszych warunkach drogowych to ten materiał transportowany ulega wytrząsaniu. I no, trudno nam dokładnie powiedzieć, jakie parametry w tym momencie zostaną zaburzone, ale bardzo dużo, ze względu na to, że dochodzi do procesów hemolizy, czyli rozpadu krwinek czerwonych i uwalniania się z nich wielu substancji. To jest kwestia wstrząsów, ewentualnie zbyt długiego transportu. Są też takie badania, które muszą być wykonane nawet w przeciągu pół godziny, ale one najczęściej nie są robione w warunkach, że tak powiem, poradnianych. To są raczej badania szpitalne, mówimy tutaj o równowadze kwasowo-zasadowej. Natomiast co do moczu, no to tutaj to jest kwestia tej przechowywania w niskiej temperaturze i transportu w niskiej temperaturze, ponieważ jeżeli to nie jest zachowane, to dochodzi do namnażania się bakterii w tym moczu i stąd też raz te bakterie są wykrywane, a innym razem, gdy pobranie jest inne i transport właściwy tych bakterii być nie może. No, generalnie rzecz biorąc, transport no, jest dopuszczalny, ale tak jak mówię, w pewnych granicach, w miarę krótkich, do 2 godzin, ale naprawdę w sposób bardzo właściwy. Co znowu w Polsce specjalnie nie ma miejsca i ten proces bardzo rzadko jest kontrolowany, mówiąc szczerze. My nie wiemy, nawet no, powiedzmy ja jako konsultant wojewódzki, kontrolując laboratorium, nie jestem w stanie sprawdzić, w jaki sposób materiał jest wożony do badań laboratoryjnych.
Mogę pani no też podpowiedzieć, bo akurat pani się tym zainteresowała tak szczególnie. Każdy pacjent w Polsce ma prawo wybrać sobie lekarza rodzinnego i ma prawo zapytać, gdzie są wykonywane badania laboratoryjne, czy laboratorium jest na miejscu, czy w jakiej odległości, czy będą próbki transportowane. I wtedy no, też można dokonać odpowiedniej decyzji. Natomiast na pewno to, co powiedział pan profesor, im bliżej pacjenta jest laboratorium, tym lepiej, bo wtedy i szybszy czas otrzymania wyniku i przygotowanie próbki do badania. Można transportować oczywiście, ale jeżeli nawet wysyła laboratorium, to potrafi ten materiał opracować do transportu. Natomiast jeżeli próbki odbierane są bezpośrednio z gabinetów zabiegowych, to no nie są przygotowywane, bo to pobierane są przez pielęgniarki, tak, które no nie mają wiedzy na ten na temat, jak przygotować materiał do transportu. Chodzi tu o już takie szczegóły, może diagnostyki, ale o wirowanie właśnie surowicy od krwinek, żeby nie było hemolizy. No,
tak, ale to znowu, to tak, znowu ale nie to dotyczy nie musimy, badań tak, morfologicznych.
Tak, tak.
A morfologiczne wytrząsanie, rozpalanie krwinek.
Tak, natomiast podstawowe badania to zdecydowanie powinny być wykonywane w laboratorium jak najbliżej położonym. Także my możemy też się zwrócić do lekarzy, żeby też podpisywali umowy z laboratoriami jak najbliżej przychodni, czy jak najbliżej poradni lekarza rodzinnego.
Tutaj zadała pani również pytanie, czy może pani liczyć na to, że uzyska pani skierowanie swojego lekarza rodzinnego na cholesterol i frakcję cholesterolu HDL, LDL i trójglicerydów. Otóż jak najbardziej lekarz rodzinny ma w swoim zakresie obowiązków, jeśli uzna to oczywiście za stosowne, na takie pani badanie skierować i jest to badanie po prostu w zakresie gabinetu porady świadczeń gwarantowanych przez lekarza rodzinnego. A co do współpracy i do napisania jakichś artykułów, to poproszę o twój głos panią prezes.
Z przyjemnością będziemy w takim razie rozmawiać z wydawnictwem naszego dziennika, aby umożliwiono nam właśnie w tym kąciku dotyczącym zdrowia także zagadnienia z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej ująć i móc, także jest czasopismo Nasza Rodzina, w której także można by było te artykuły umieszczać.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry, mówi Dzień Barbara dobry. Z Wielkopolski. Jestem lekarzem rodzinnym od 14 lat. Nie bardzo mogę się zgodzić z wszystkimi informacjami, które są przekazywane na antenie Radia Maryja. Uważałam, że tutaj się mówi zawsze prawdę. Natomiast słyszę, że diagnostyka laboratoryjna
szuka kozła ofiarnego w lekarzu rodzinnym. Lekarz rodzinny ma bardzo małe pieniądze na to, żeby prowadzić leczenie pacjentów. Natomiast na profilaktykę lekarz rodzinny praktycznie nie dostaje grosza. Są pewne programy, które może realizować, ale to też w bardzo okrojonej ilości. Na przykład program po OHP, czy program kardiologiczny. Ginekolodzy mają badanie szyjki macicy. Może być też program badań mammograficznych. To są badania, które rzeczywiście lekarz rodzinny może w swojej przychodni propagować i zachęcać pacjentki do wykonywania tych badań. Natomiast w tej chwili tak wszystkie usługi zdrożały, a nakłady na lekarza rodzinnego pozostają od kilku lat na tym samym poziomie, około 8 zł na pacjenta, a nawet w tej audycji było, że koszt badania morfologii krwi wynosi około 15 zł, jeśli to jest zrobione porządnie. Także ja bym bardzo prosiła, żeby to radio, które naprawdę jest radiem prawdy, mówiło zawsze prawdę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Myślę, pani doktor, że tak jest, a to są nasi goście i teraz oni odniosą się. Pani powiedziała słowo. Teraz mówią ci, którzy są naszymi też gośćmi. Bardzo proszę.
Wie pani, po pierwsze to myśmy byli bardzo oszczędni w jakichś ocenach w stosunku do lekarza rodzinnego. Najwięcej oskarżeń tutaj padało ze strony pacjentów na antenie, a nie z naszej strony. Natomiast co do akurat tej ceny morfologii, to też jest nieporozumienie, bo tu pani prezes powiedziała, że morfologia u psa kosztuje 15 zł w weterynarii. Oznacza to, że jakiś ten koszt badania jest wysoki. Natomiast z całą pewnością w naszych laboratoriach, nawet w najlepiej wyposażonych szpitalnych uniwersyteckich, cena morfologii nie przekracza 10 zł. Natomiast sądzę, że dla lekarzy rodzinnych cena ze strony laboratoriów mniejszych i laboratoriów sieciowych jest bardzo niska, bo podejrzewamy nawet czasami, że jest dumpingowa, prawda? Natomiast no, przyzna pani, że coś w tym jest, że jednak porozumienie zielonogórskie walczyło o to, żeby 14-procentowy próg na diagnostykę został zlikwidowany. Powtarzamy, staramy się nie oskarżać państwa, ale to naprawdę musieliśmy odpowiadać pacjentom, słuchaczom, którzy dzwonili.
Tutaj to, że tak mała, niska jest stawka kapitacyjna, to nie świadczy o tym, że to zwalnia lekarza rodzinnego od zlecania badań laboratoryjnych, no bo nie możemy leczyć pacjentów tylko na zasadzie badania fizykalnego. To już nie jest ten poziom medycyny, o czym pani doktor bardzo dobrze wie. Brak zlecania badań, brak profilaktyki odbija się na tym, że pacjenci niezdiagnozowani w ciężkich stanach trafiają do szpitalnych oddziałów ratunkowych albo do opieki specjalistycznej, gdzie koszty są ponoszone. To, że system organizacji ochrony zdrowia no, jest wadliwy, wiemy. I raz, że mamy dbać o to dobro pacjenta, a nie patrzeć na to, że jeżeli mi nie dano, to ja z tego, co mi dano, mam jak najwięcej jeszcze zaoszczędzić na pacjencie, bo nie na tym rzecz polega. O wartości diagnostyki pani doktor wie bardzo dużo i ma świadomość jej znaczenia. Więc dlaczego mamy ją pozbawiać pacjenta? W tym momencie w jednym głosem powinniśmy mówić o konieczności zmian w systemie organizacji ochrony zdrowia po to, żeby właśnie nasze społeczeństwo było społeczeństwem zbadanym, społeczeństwem zdrowym, a nie żeby wydawać pieniądze na proces później terapeutyczny, bo to jest jedno wielkie nieporozumienie.
Panie doktorze, jesteśmy pracownikami szpitali, to to, z czym szpitale, ten pacjent, z którym szpitale spotykają się na izbie przyjęć, czasami jest już, że tak powiem, no, w krańcowej sytuacji chorobowej czy zdrowotnej, ze względu na to, że nie miał wykonanych pewnych badań. W tej pierwszej części audycji na łamach telewizji Trwam mówiliśmy o przypadku, który niedawno nagłaśniały media rocznego dziecka, które umarło dlatego, że nikt mu nie zrobił morfologii, a była to białaczka.
No i pani doktor, no wszyscy mamy świadomość istnienia rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. I tam w części czwartej jest wymienionych blisko 50 badań laboratoryjnych, które są świadczeniami gwarantowanymi. Więc w tym momencie dlaczego lekarze rodzinni mają żal do nas, że my jako diagności o tym powiemy pacjentom, a nie mają żalu do płatnika, że im daje tą stawkę 8 zł miesięcznie. Więc tu jest nie skierowanie do nas zarzutu kłamstwa, no jest bardzo takim przykrym, bo opieramy się jednak na aktach prawnych, które są, które każdy może znaleźć i one zostały stworzone po to, żeby te świadczenia były gwarantowane pacjentom. Że jest źle, wszyscy wiemy i musimy to zmienić, a nie zakopywać pod dywan.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chcielibyśmy podsumować to, co, o czym dzisiaj mówiliśmy i głosy naszych słuchaczy. Pani prezes, bardzo proszę.
Ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że nasza audycja została tak mile przyjęta. Ja bardzo się cieszę i dziękuję ojcu za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że niektóre osoby po raz pierwszy usłyszały o diagnostyce laboratoryjnej i mają już niewielką, chociaż niewielką wiedzę na temat tego, czym my żyjemy i co na co dzień wykonujemy. Także bardzo bym chciała, abyśmy mogli dalej Państwa informować o sposobie przygotowania się do badań i o tym, jak ważną rzeczą są badania i że należy je wykonywać. Także cieszę się, że były głosy pacjentów, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, którzy pytali, ponieważ tak jak wszyscy widzieliśmy, jest wiele tematów niejasnych, niepewnych, a może to w jakiś sposób ułatwi pacjentom dotarcie do badań laboratoryjnych. Także dziękuję pani doktor za ten głos, ponieważ wiemy o tym, w jaki sposób diagnostyka laboratoryjna jest postrzegana przez lekarzy rodzinnych, ale także mam nadzieję, że wspólne działania dla dobra pacjenta umożliwią zmiany w systemie organizacji zdrowia, ponieważ to jest naszym najważniejszym celem w naszym życiu zawodowym.
Dziękuję bardzo. Teraz pan doktor Roland Rołkowski, proszę bardzo.
Proszę Państwa, oczywiście bardzo pięknie podsumowa nasze spotkanie pani prezes Pułacz. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wśród tych naszych odbiorców, słuchaczy było sporo osób, które zrozumiały nasze intencje spotkania wspólnego i porozmawiania i które dowiedziały się, że istnieje zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód diagnosty laboratoryjnego i te ciepłe słowa skierowane właśnie do nas, do diagnostów laboratoryjnych są dla nas bardzo budujące, za które Państwu i słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Pani Anna Lipnicka.
A ja chciałabym się zwrócić do pacjentów, żeby coraz bardziej byli świadomi. Dziękuję bardzo, że właśnie ta audycja spotkała się z takim odbiorem, a jednocześnie mogę poprosić, żebyśmy mówili jednym głosem i diagności laboratoryjni, i lekarze, i wspólnym wysiłkiem, dbając o zdrowie pacjenta, wspólnie, żebyśmy mogli jakoś zrestrukturyzować być może ten system ochrony zdrowia i żeby i lekarzom, i diagnostom, no może fundusze na leczenie były większe, a bardzo zależy nam, myślę, wspólnie, żebyśmy tworzyli dobrą nić porozumienia.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze?
Pozostało mi jedynie może krótka wypowiedź. Ja chciałem przede wszystkim podziękować ojcu prowadzącemu Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że miałem przyjemność brać udział w tej audycji, która, tak jak tu mówiliśmy, być może otworzy jakieś szerszą platformę dyskusyjną na tematy diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
Dziękuję. A kogo chcielibyście pozdrowić, panie profesorze?
Chcielibyśmy pozdrowić przede wszystkim tych wszystkich, którzy zechcieli z nami dyskutować. No i chcielibyśmy pozdrowić naszych współpracowników i jak najszersze grono diagnostów laboratoryjnych, naszych kolegów w pracy, gdziekolwiek są.
Dziękuję, pani prezes.
Ja także serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy mimo późnej pory są jeszcze z nami. Także pozdrawiam tych, którzy zawsze darzą nas uśmiechem, swoją radością, dzielą się z nami swoimi problemami, ale i wspierają nas w pracy. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Telewizji Trwam i Radio Maryja. Cieszę się, że jesteście. Bardzo serdecznie wam.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie doktorze.
No oczywiście chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom za państwa cierpliwość, za telefony, które do nas żeście tutaj wykonali. Dziękuję również wszystkim diagnostom laboratoryjnym, że mogliśmy tutaj reprezentować ich na forum ogólnopolskim.
Dziękuję, pani Anno.
Dołączam się również do pozdrowień pewnie diagnostów laboratoryjnych oczywiście, ale ponieważ wykonuję teraz pracę w samorządzie diagnostów laboratoryjnych, to chciałabym serdecznie pozdrowić moich pracowników, bez których nie udałoby nam się mnie też stworzyć jakiegoś dobrego zespołu i pomagać czasem w bardzo trudnych chwilach, żebyśmy zawsze byli razem. I za to moim pracownikom bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich diagnostów.
Bardzo dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję też i słuchaczom. Dzisiaj temat rozmów niedokończonych. Rola diagnostyki laboratoryjnej w ochronie zdrowia.